Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest Jacek Bendykowski, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Pomorskim Sejmiku. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry panie przewodniczący, witam.
Dzień dobry państwu.
Chce pan porozmawiać o Pomorzu, o Polsce czy o Platformie Obywatelskiej?
Ja mogę rozmawiać o wszystkim, panie redaktor.
To zacznijmy od Pomorza. Proszę mi powiedzieć, jak można było opozycję pozbawić miejsca w prezydium sejmiku? Co to jest za standard platformowy, europejski? Jaki to jest standard?
To moim zdaniem to jest na dłuższą metę bardzo niedobra praktyka i nie ukrywam, że czuliśmy się nie najbardziej komfortowo głosując. To, że my jako Platforma głosując w taki sposób,
bo było to po
bardzo... Nie, to była bardzo długa dyskusja i też jak gdyby stan, który trwał u nas od kilku miesięcy. Ja przypomnę,
to może najpierw ja powiem, że pan Jerzy Barzowski z Prawa i Sprawiedliwości został odwołany na ostatniej sesji. Potem szybko została powołana na to miejsce Hanna Zych-Cisoń, to jest ustępująca wicemarszałek z Platformy Obywatelskiej.
Ja przypomnę, że w maju i w czerwcu mieliśmy serię utarczek z PiS-em, które wynikały z oświadczeń klubowych bardzo obraźliwych dla radnych Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, w których oskarżono nas o działalność przestępczą, o zdradę narodową, o szkodliwą działalność dla mieszkańców Pomorza od lat, z której jesteśmy rzekomo znani. My poprosiliśmy bardzo, muszę powiedzieć, grzecznie, tak mi się przynajmniej wydaje, na kilku kolejnych sesjach o to, aby radni PiS-u zweryfikowali ten pogląd i nas przeprosili w jakiejkolwiek formie, dając nam szansę na to, żeby nie sięgać po tak daleko idące metody. Nie ukrywam, że nacisk ze strony wielu radnych, którzy poczuli się bardzo dotknięci, w tym również ze strony naszego koalicjanta, który jest pozbawiony miejsca w parlamencie, w prezydium Sejmu.
Ale panie przewodniczący, no pan tutaj przywołuje koalicjanta PSL, który jest pozbawiony stanowiska wicemarszałka w Sejmie, a wy po prostu jednym głosowaniem wyrzuciliście przedstawiciela opozycji z prezydium i chce mi pan powiedzieć, że to jest w porządku.
A ja nie twierdzę, że jest w porządku. Mam nadzieję, że ten stan ulegnie nazwijmy to konwalidacji w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, bo w tej chwili też już język naszej dyskusji wewnętrznej w sejmiku uległ bardzo, powiedzmy, poważny ostrze został ustępiony i myślę, że w ciągu kilku miesięcy dojdziemy do porozumienia w tej sprawie.
A czy pan uważa, że to dobrze, że nie będzie głosowany wniosek o odwołanie wicemarszałka Ryszarda Świeckiego, co wnosiło Prawo i Sprawiedliwość?
Po
tym, co się stało na torach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
A jaki ma związek Ryszard Świński z tą ulewą?
Nadzorował budowę.
Ale PKM. Pani redaktor już myślę, że zna doskonale, bo my myślę, też nie ukrywam, że po to, żeby zająć jakiekolwiek stanowisko, chcieliśmy mieć pełnię wiedzy na temat tego, co się wydarzyło i stąd Zarząd Województwa wystąpił do Politechniki Gdańskiej z prośbą o to, żeby zrobić bardzo wnikliwą analizę skutków tego, co się stało i jak pani pewnie wie, ponieważ ten raport został upubliczniony, nie było żadnego związku pomiędzy tym, co się stało, a budową, to znaczy nie zanotowano ani żadnych braków w nadzorze, ani błędów natury technologicznej. Ten nasyp zostały zaprojektowane w sposób prawidłowy, zgodny z polskimi normami. Natomiast jest faktem, że mieliśmy do czynienia z ulewą. Dziś już wiemy, największą spośród notowanych od 500 lat. To znaczy musielibyśmy dzisiaj, żeby chronić się przed tego typu ulewami, zmienić normy. Ja przypomnę, że w kolejnictwie dzisiaj normy, które obowiązują, mówią o stuletnich opadach, czyli jak gdyby analizuje się opady z ostatniego wieku. Musielibyśmy zmienić normy w Polsce, aby uwzględniały opady 500-letnie. To nie jest coś, co wydaje się normalne, ponieważ tak naprawdę musielibyśmy budować w całej Polsce dzisiaj pewnie gdzieś dwukrotnie drożej.
Nie ma podstaw do odwoływania, do dyskutowania o odwoływaniu wicemarszałka Świeckiego?
Żadnych.
Mhm, bo jakoś tak...
Znaczy na pewno nie w związku z ulewą.
A z jakimś innym?
Nie znam innych związków? Nie znam innych przyczyn, ale o to pani pyta.
Bo jakoś tak opozycję tutaj rozmawiałam wczoraj z Dantą Sikorą, która jest szefową klubu PiS-u. Ją w ogóle ani tak to tłumaczenie nie przekonuje, ani te zapewnienia tych specjalistów z Politechniki Gdańskiej.
Ja rozumiem, że pani Danuta Sikora, moja szlachetna koleżanka, chce wejść w polemikę z gronem
wątpliwości.
Naukowców.
Widzieliśmy, co się stało na tych wałach PKM-ki. To było przerażające.
A czy pani Danuta Sikora jakieś takie podobne wątpliwości zgłosiła pod adresem Pelka? ponieważ zwrócę uwagę, iż jedynym miejscem, w którym nastąpiło oczywiście zagrożenie dla życia i zdrowia pasażerów, to był tor na odcinku, który jest zarządzany przez Polskie Linie Kolejowe w Gdyni, gdzie lawina błotna zalała wagon.
Podobno
ja jakoś nie zauważyłem, żeby radni PiS zajmowali się tak poważnie nadzorem nad torami ze strony PLK.
No to idźmy dalej. Platforma Obywatelska ogłosiła, że gdy dojdzie do władzy, będzie chciała wpisać aktualny kompromis aborcyjny do Konstytucji. No to jest ciekawe rozwiązanie. Dlaczego dotychczas tego nie zrobiono?
Z bardzo prostych powodów, panie doktor. Myślę, że nikomu nie specjalnie przychodziło do głowy, iż może ktoś wystąpić z tak radykalnym projektem, jak ten, z którym
mieliśmy do czynienia. Przecież takie pomysły były, one może były poza parlamentem.
A poza tym, ale Platforma była przekonana, opowiadała się za kompromisem aborcyjnym cały czas. Myślę, że nie spodziewaliśmy się też tego, że PiS obejmie pełnię władzy wtedy, kiedy rządziliśmy. Ktoś może powiedzieć, że to był brak przewidywalności, że to było naiwne, tak jest. Ale przypomnę również, że Platforma nie posiada większości konstytucyjnej. Ja myślę, że w tej chwili mamy taki dobry moment, jeżeli Platforma się opowiada za kompromisem aborcyjnym, co więcej, za wpisaniem jej do Konstytucji, żeby wraz z PiS-em wystąpić z tego typu inicjatywą.
To prowokacja polityczna jest, panie przewodniczący.
Prawo i Sprawiedliwość, panie doktorze, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma naprawdę dobre intencje w tej sprawie, to dzisiaj, a nie wiem, to już jest pytanie do Prawa i Sprawiedliwości, nie do mnie. Ja po zamieszaniu wczorajszego wieczoru i nocy mam poważne wątpliwości, czy Prawo i Sprawiedliwość wie, czy po tych schodach wchodzi, czy z nich schodzi.
No dobrze, ale jak pan patrzy na swoich
dziś jest
kolegów...
taka możliwość, żeby rzeczywiście ten kompromis w Polsce ugruntować konstytucyjnie. Mhm.
Ale pana nie przekonują takie argumenty. Pan przecież wielokrotnie podkreśla swoje konserwatywne poglądy. Nie przekonują argumenty tych, którzy mówią, że nie można po prostu dokonywać aborcji w każdym przypadku, kiedy się stwierdza na przykład, że dziecko będzie miało zespół Downa?
Ale czym innym są moje prywatne poglądy jako Jacka Bendykowskiego i ja wiem, że ja w takich sytuacjach bym się nikt nie zdecydował na aborcję, która w ogóle powinna być decyzją zawsze dwojga ludzi, bo ciąża ma to do siebie, że dochodzi do niej za sprawą dwojga ludzi. Natomiast czym innym jest to próba narzucania takiego obowiązku zachowań o charakterze jednak trochę heroicznym, narzucania go prawem, co więcej sankcjonowania karnie, to znaczy my oczekujemy tego, że ludzie będą zachowywać się w sposób heroiczny ze strachu przed więzieniem.
A czy pan, jak patrzy na swoich kolegów i koleżanki z Platformy Obywatelskiej, chociażby wczoraj, którzy tak bronią tego kompromisu aborcyjnego teraz, to myśli pan, że tak...
Znaczy nie teraz, panie rektor, bronimy
tak
go od zawsze.
Bronią kompromisu, czy po prostu chwytają PiS za gardło i o to właściwie chodzić?
Widziała nas pani rządzących i myślę, że wszyscy Polacy widzieli nas rządzących przez 8 lat. I wiedzą, że Platforma w dyskusjach, które się wtedy pojawiały, sprzeciwiała się zarówno próbom zaostrzenia, jak i próbom liberalizacji tej ustawy. Uważam, że dopracowaliśmy się dobrego kompromisu, dopracowaliśmy się pewnych zmian świadomościowych, które są bardzo pozytywne w polskim społeczeństwie odnośnie aborcji. I wydaje mi się, że powinniśmy ten kompromis, który dzisiaj jest i ustawę, którą mamy, dobrą ustawę szanować.
No dobrze, ale poszły do Sejmu dwa projekty. Co Sejm powinien zrobić? Wyrzucić do kosza oba?
Uważam, że... Znaczy, ja nie ukrywam, jako Jacek Bendykowski, ja bym postulował odrzucenie obu projektów, bo jeżeli opowiadamy się za kompromisem, uważamy, że ta sytuacja jest dobra, to debatowanie tych projektów moim zdaniem nie ma sensu, ale należało albo odrzucić oba, albo pracować nad jednym i drugim.
No, szczególnie, że się mówiło, że wszystkie projekty obywatelskie będą...
Tak
będą
mówił PiS, no, ale jak widzimy niespecjalnie to, co mówił PiS, polegało na prawdzie.
Ale to może po prostu pewnych rzeczy nie należy mówić, a z drugiej strony... wyrzucać projekty obywatelskie. Dlaczego? Dlaczego, skoro jakaś część obywateli sobie czegoś życzy? Zbierane są podpisy. Czy to jest ustawa liberalizująca, czy zaostrzająca?
Dlatego dlaczego w takiej sytuacji należało dyskutować nad dwoma projektami. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że sytuacja wczorajsza była absolutnie schizofreniczna, bo z jednej strony PiS dopuścił ten projekt do dyskusji, no i chyba celem dopuszczenia projektu obywatelskiego jest to, żeby nad nim dyskutować, a następnie na pierwszym posiedzeniu komisji przeprowadza głosowanie, wsparte, nie ukrywam, przez posłów Platformy, ponieważ ten wniosek był posłem posła Czarneckiego i grupy posłów Platformy o odrzucenie, ale odrzucenie nastąpiło bez jakiegokolwiek wysłuchania projektodawców.
Pan to od razu wyrzucał do kosza.
To byłoby akurat zachowanie uczciwe. Jeżeli decydowaliśmy się na to, żeby odrzucić projekt liberalizujący, to i należało odrzucić projekt zaostrzający tę ustawę.
Panie przewodniczący, a pan protestował w poniedziałek?
Służbowo nie miałem takiej możliwości, ale myślę, że pani redaktor, z tego co wiem, czyta mnie na Facebooku, więc mój pogląd w tej sprawie był wyrażony publicznie i jest
dobrze. A to jest znany. Manifestacja cywilizacji śmierci? To co było w poniedziałek?
Nie, to była, zresztą to było widać i słychać z wypowiedzi bardzo wielu ludzi, którzy byli przepytywani. Ja śledziłem to na TVN24. Głównie i większość osób, które się wypowiadały, to były osoby, które się opowiadały za kompromisem. To znaczy przeciwko zaostrzeniu ustawy, a nie za liberalizacją.
No tego nie rozumieją biskupi, którzy mówią o promowaniu cywilizacji śmierci?
Mówi pani o tych konkretnych biskupach, które takie rzeczy...
Tak, Marek Jędraszewski, Czarna Ewangelia.
Głosy, bo zwracam uwagę, że ta msza warszawska była... wyłącznie w biskup warszawsko-praski brał w tym udział, a już na przykład nie metropolita, czyli kardynał Nycz.
Dobrze. CBA i IPN do likwidacji. To są pana zdaniem najważniejsze sprawy dla Polaków, żeby się tym platforma zajmowała?
Ale to też nie są najważniejsze hasła z tej konwencji. Ja nie wiem, dlaczego dziennikarze z konwencji, podczas której wygłoszono bardzo wiele. I moim zdaniem ta zmiana w platformie mi się bardzo podoba.
A jest zmiana?
Programowa i ideowa. Moim zdaniem jest pewne ugruntowanie platformy jako partii o charakterze centroprawicowym, jako partii chadeckiej. Czyli w takim umiarkowanym nurcie centroprawicowym, jednoznacznie wynikające z programu gospodarczego, fantastyczne postulaty dotyczące wzmocnienia samorządów, doskonałe wystąpienie Budki w sprawach związanych z wymiarem sprawiedliwości.
A w sprawie samorządów to ja chętnie.
Ze służbami.
To ja chętnie.
Tak?
Więcej PiT-u i więcej CIT-u dla samorządów. Super. Oczywiście. Pamiętam samorządowców...
Znaczy, nie więcej PiT-u dla obywateli, żebyśmy się dobrze rozumieli, tylko skierowanie strumienia dochodów z podatków
do samorządów. Ja pamiętam ostatnie 8 lat, jak samorządy naciskały, prosiły, żeby więcej tych podatków.
Ja też.
Gdzie była platforma?
Gdzie była ta platforma? Przecież ja jako platforma naciskałem. Pani redaktor, tu u pani w studio. Pani mówi o moich kolegach.
To nie myśli pan, że to jest
o moich kolegach rządowych.
O moich kolegach rządowych. Bo ja też kiedy słyszałam, platforma mówiła 3x15. Senat do likwidacji.
Chcę pani, żebym teraz wystąpił w podwójnej roli, ponieważ ja jako działacz Związku Województw Rzeczpospolitej i członek zarządu ZWRP przez całe lata domagałem się tego, żeby wzmocnić finansowo samorządy, polemizując też z kolegami w rządzie. Różnica między Platformą a PiS-em polega na tym, że my prowadzimy wewnętrzną dyskusję i my się naprawdę ścieramy realnie, natomiast stanowisko PiS-u rodzi się wyłącznie w głowie jednego człowieka. No to jest dosyć ta fundamentalna zmiana.
Ale po owocach uznajemy.
Natomiast zwrócę uwagę, że w tych latach 2007-2015, kiedy w istocie rząd był lekko oporny. Myślę, że tutaj jakby dwa czynniki wpływały na to. Po pierwsze kryzys finansowy i to, że rząd skupiony był na tym, żeby uzdrowić finanse publiczne i to się, przypominam, wydarzyło tak naprawdę dopiero na wiosnę 2015 roku, kiedy Komisja Europejska zdjęła z nas klauzulę nadmiernego zadłużenia i dopiero wtedy otworzyły się realne możliwości, żeby budżet luzować, to pierwsze. Po drugie, rząd, można powiedzieć, zakleił tę dziurę finansową, bo to nie jest tak, że samorządy miały za mało pieniędzy. Samorządy mają za mało dochodów własnych. Czyli te pieniądze, które uzyskujemy delikatnie mówiąc z łaski rządu, a nie dlatego, że one się nam należą. Natomiast rząd tę dziurę również łatał bardzo dużym strumieniem środków europejskich, który, przypomnę, został zwiększony do poziomu 40%. Dzisiaj 40% środków spójnościowych w Polsce przechodzi przez ręce
tylko
samorządu.
Tylko różnica pomiędzy platformą...
I to jakby troszeczkę usypiało czujność, myślę, że niektórych kolegów i w rządzie, i w samorządzie.
Tylko tak sobie myślę, jak myślę o programie 500+, które zrealizował Prawo i Sprawiedliwość. Mówili, że będzie 500 zł na dziecko? Drugie i kolejne, tak? To wiadomo, że tutaj są pewne wątpliwości, na które rodzice dostali te 500 zł na dziecko. A pan mi mówi, że będzie większy udział w podatku. Jak? No właśnie, jak co? Jak znaczy, będzie to, tamto i tak
ale
dalej.
Ale przypomnę, że Platforma, idąc do wyborów w roku 2007 i 2011, niestety nie obiecywała tego, że zwiększy strumień finansów do samorządów w taki sposób, już wzmocni dochody własne, więc akurat tu nie możemy uczynić zarzutu, że ktoś nie dotrzymał obietnicy, a samorząd został wzmocniony, ponieważ udział środków europejskich rozdysponowanych przez samorządy został zwiększony dwukrotnie w tym czasie.
utrzymać wydłużony wiek emerytalny, tak jest zapisane. Czyli mam rozumieć, że tak, jak dzisiaj się ustawa, nie wiem, za kilka miesięcy zmieni i powrócimy do wieku tego niższego, to wy jakbyście doszli do władzy, to podwyższycie ten wiek emerytalny, tak?
Znaczy przywrócimy to, co jest dzisiaj, ponieważ
i tak będziemy Polski się bawić. Dzisiaj... Co ekipa, to inny wiek emerytalny.
No ale to nie może pani mieć pretensji do nas o to, że dzisiaj PiS eksperymentuje.
Pan,
PiS doskonale wie,
że tak system ale, emerytalny nie jest dobry.
PiS doskonale wie, że nie stać Polski dzisiaj, zresztą nikogo w Europie. Znaczy tendencja w Europie jest dokładnie przeciwna. My mamy dzisiaj ludzi, którzy pracują coraz dłużej, ponieważ też żyjemy coraz dłużej. I PiS doskonale wie, że to jest nie do utrzymania. No, mamy odwołanie ministra finansów, który rwąc włosy z głowy, na który już tych włosów nie było, bardzo miłego skądinąd pana ministra Szałamachy, próbował w jakimś stopniu zbudować ten budżet, biorąc pod uwagę roszczenie oczekiwania jego partii.
Problem pozostał.
Prezesa. No, efekt jest taki, że pan minister musiał zostać odwołany, ponieważ pan minister w sposób wyraźny dawał do zrozumienia, że po prostu nie stać państwa polskiego na pomysły, które rodzą się przy ulicy Nowogrodzkiej.
Dobrze, panie przewodniczący, a ja bym jednak o to CBA i IPN zapytała. Były senator Platformy Obywatelskiej.
Znaczy IPN to jest na pewno... Ja od razu pani odpowiem.
Jan Wyrowiński powiedział, że koniec,
nie będę
dosyć.
Bronił.
Już nie będzie miał, nie chce mieć z Platformą nic wspólnego. Między innymi właśnie
ale
z powodu zapowiedzi likwidacji IPN.
Ja nie chcę akurat na temat tych dwóch haseł, które wybrzmiały najbardziej. Nie wiem dlaczego. Znaczy, domyślam się, że były jakby najłatwiejsze do wychwycenia przez
ale przecież przewodniczący z Chetyna po to powiedział, żeby dziennikarze to wychwycili, przepraszam.
Dwóch haseł, których, no przyznam się, że ja nie do końca rozumiem, tak? Znaczy, o ile jestem w stanie zrozumieć emocje, które dotyczą tego, iż CBA jako służba się absolutnie wyrodziła. Mamy dzisiaj bardzo dużą ilość służb, które mają prawo nas inwigilować na wszystkie możliwe strony. I postulat redukcji ilości tych służb moim zdaniem jest generalnie postulatem słusznym. Ja przypomnę, że my popieraliśmy funkcjonowanie CBA i ono przez 8 lat poprzednie funkcjonowało tak, jak należy. Znowu ta służba została w sposób drastyczny upolityczniona i myślę, że w głowach niektórych moich kolegów zrodziła się taka myśl, że po prostu nie da się już naprawić tej służby. Natomiast
pan się zgadza,
ja mam na pewno dużą wątpliwość odnośnie IPN-u. Znaczy uważam, że my powinniśmy naprawiać instytucje, jeżeli ktoś je psuje, a nie je likwidować. Uważam, że to nie jest najlepszy pomysł. Znaczy uważam, że IPN odegrał szczególnie w ciągu ostatnich 10 lat, generalnie rzecz biorąc pozytywną rolę w Polsce, budując pewną pamięć historyczną, przywracając pamięć o bardzo istotnych wydarzeniach. No gdzie bylibyśmy dzisiaj bez IPN-u w sprawach śledztw dotyczących, nie wiem, choćby Jedwabnego, tak? I wszystkich rzeczy, które się wydarzyły na Podlasiu. Znaczy, patrzenie na IPN przez pryzmat tych działań, które dzisiaj tam podejmuje PiS, moim zdaniem jest błędną drogą, ale myślę, że to są akurat sprawy. Ja przypomnę, że my przyjęliśmy pewien manifest na tej konwencji i założenie jest takie, że ten program, te tezy, które zostały ogłoszone na konwencji, będą w tej chwili dyskutowane w regionach. Ja mam nadzieję, że ten pomysł z likwidacją IPN-u, który moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem, padnie.
Dziękuję panie przewodniczący.
Ja dziękuję bardzo państwu i panie doktor.
Rozmowa kontrolowana.